Chociaż wciąż nam tłumaczą, że jednostka żadnej roli w historii nie gra, zwłaszcza jeśli działa na przekór postępowi, niemniej przez ćwierć wieku taka jednostka zginała nas wedle woli w barani róg, a myśmy nawet pisnąć nie śmieli. Teraz nam powiadają, nikt nic nie wiedział i nie rozumiał, ani awangarda, ani ariergarda, tylko stara gwardia wiedziała, co się święci, ale wolała truć się w kąciku, strzelać sobie w łeb w sypialni, wegetować na ręcie, byle nie wykrzyczeć nam wszystkiego z trybuny. I dlatego taki los wypadł nam, że tylko my, robaczki nędzne, mieliśmy bawić się w wyzwolicieli. W takim ekibastuzie podparliśmy w 5000 ramion sklepienie lochu, jednak mała szczelinka powstała. Mała, ledwie widoczna. Owszem, sami większą szkodę ponieśliśmy, też racja, ale dzięki takim szczelinom zapadają się pieczary. Bunty były nie tylko u nas, nie tylko w specobozach, ale cała ta krwawa przeszłość tak jest zaklejstrowana, zalizana, zapucowana gałganami, że nie miałem możliwości sporządzenia najskromniejszej choćby listy obozowych rozruchów. Od przypadkiem dowiedziałem się, że w 1951 roku w obozie ITL Wachruszewo na Sachalinie miała miejsce 5-dniowa głodówka 500 więźniów przy akompaniamencie ogólnego wzburzenia. Spowodowało je zadźganie bagnetami na wartowni 3 schwytanych zbiegów. Konsekwencją głodówki były liczne aresztowania. Znany jest fakt rozruchów w Ozierlagu, gdy wartownik przy odwachu zabił więźnia stojącego w szeregu. Miało to miejsce 8 września 1952 roku. Przypuszczalnie na początku lat 50. zaczął się kryzys całego stalinowskiego systemu łagrów i było to szczególnie dobrze widoczne w specobozach. Jeszcze za życia wszechmocnego tubylcy archipelagu zaczęli rwać krępujące ich więzy. Trudno przewidzieć, co by się stało, gdyby pożył dłużej, ale raptem, nie dbając o prawa ekonomii ani rozwoju społecznego, zatrzymała się stara, opieszała, brudna krew w żyłach tej przysadzistej, dziobatej jednostki. I chociaż zgodnie z przodującą doktryną absolutnie nic nie powinno było z tego powodu ulec zmianie, chociaż wcale zmian nie obawiały się błękitne kaszkiety, mimo że łzy lały na posterunkach 5 marca, chociaż nie śmiały żywić żadnych nadziei czarne fufaje, mimo że brzdąkały na bałabajkach, gdy dowiedziały się, poza zonę ich tego dnia nie wypuszczono, że nadają przez radio marsze żałobne i że opuszczono flagi do pół masztu, a jednak coś tam zaczęło się pod ziemią ruszać i przewalać. Co prawda, amnestia z końca marca 1953 roku, przezwana w obozach Woroszyłowską, była z ducha zupełnie w guście nieboszczyka. Grunt to hołubić złodziei, a tępić politycznych. Szukając popularności wśród szumowin, twórcy tej amnestii rozpuścili szczurze nasienie po całym kraju, narażając uczciwych ludzi na cierpienia, każąc im opatrywać wolne okna w kraty, milicji zaś uganiać się za dopiero co wypuszczonymi i pakować ich znów do więzień. 58 skorzystała zaś z amnestii w zwykłej proporcji. W drugim podobozie Kęgiru na 3000 ludzi wypuszczono 3. Taka amnestia mogła wbić katorżnikom do głów tylko jedno. Śmierć Stalina nic nie zmienia. Nie mogli liczyć na litość i nie będą mogli dalej. Jeśli więc chcą jeszcze żyć, to muszą walczyć. W roku 1953 rozruchy w obozach powtarzały się w rozmaitych miejscowościach. Miały miejsce drobne zamieszki, na przykład w 12 podobozie Karłagu, ale również spore powstanie w Gorłagu, w Norylsku, któremu trzeba by tu poświęcić osobny rozdział, gdybyśmy mieli jakiekolwiek materiały, ale nie mamy w ręku nic. Jednakże śmierć tyrana miała swoje skutki. Nie wiadomo jak i czemu, ale w głębi trwały dalej skryte ruchy tektoniczne i nagle z blaszanym łoskotem jak pusty kubeł zleciała jeszcze jedna jednostka z samego szczytu drabiny aż na dno gnojówki. I teraz zarówno awangarda jak ariergarda, ba nawet nędzni tubylcy archipelagu zrozumieli, że nadeszły inne czasy. Tu na archipelagu upadek Berii odezwał się najbardziej gromkim echem. To przecież był najwyższy patron i namiestnik. Oficerowie MWD byli zaskoczeni, zakłopotani, zbici z pantałyku. Gdy już wieść nadana została przez radio, gdy nie sposób było wepchnąć go z powrotem głośnikom do gardła, gdy trzeba było zdecydować się na zdjęcie portretów tego najmilszego i łaskawego protektora ze ścian zarządu Stieplagu, pułkownik Czeczew wyszeptał drżącymi wargami: wszystko skończone. Ale mylił się. Myślał chyba, że już jutro wszystkich ich poślą na ławę oskarżonych. Dezorientacja i konfuzja wśród oficerów i nadzorców natychmiast zostały zauważone przez zeków. Naczelnik Wydziału Dyscypliny trzeciego kęgierskiego podobozu, od którego więźniowie nie usłyszeli nigdy dobrego słowa, nagle przyszedł na teren robót brygady karnej, siadł wśród zeków i poczęstował ich papierosami. Musiał przecież zorientować się, jakie to iskry przebiegają w głębi tego mętnego żywiołu i jakich niebezpieczeństw winien się strzec. — No cóż — padło drwiące pytanie — wasz szef okazał się wrogiem ludu. — No, a tak jakoś wyszło — wyznał z żalem oficer. — Ale przecież był prawą ręką Stalina — kpili rozmówcy. — To znaczy, że Stalin się pomylił. — Zdarza się — bąknął oficer — i dodał życzliwym tonem: — No cóż, chłopaki, może zaczną was wypuszczać. Poczekajcie trochę. Beria odwalił kitę i wiernym organom zostawił w spadku plamę beriowszczyzny. Jeśli do tej chwili nikt z więźniów i żaden wolny nie śmiał pod gardłem nawet w myśli podać w wątpliwość kryształowej czystości jakiegokolwiek oficera MWD, to teraz dość było okrzyknąć gada beriowcem, a już był bezbronny. W Rieczłagu, w Orkuta, w czerwcu 1953 roku zbiegły się dwa wydarzenia. Poruszenie wywołane upadkiem Berii i przyjazd do Karagandy i Tajszetu eszelonów z buntownikami, po większej części Ukraińcami z zachodnich okręgów. W tym okresie Orkuta była jeszcze pogrążona w rabskiej pokorze i nowo przybyli więźniowie zaimponowali miejscowym swoją nieustępliwością i zadziorną śmiałością. I cała ta droga, którą przebyliśmy krok po kroku w ciągu długich miesięcy, tu wymagała tylko jednego miesiąca. 22 lipca zastrajkowała cementownia, budowa TEC 2, kopalnie 7, 29, 6. Z jednego obiektu widać było, jak na innych ustaje praca i ruch, jak przestają kręcić się koła nad kopalnianymi szybami. Tu już nie powtórzono naszego błędu. Nikt nie głodował. Dozór z ZON uciekł w komplecie, z punktu. Jednak oddaj naszą pajkę, panie komendantuniu. Co dzień przywożono żywność i zwalano ją z wozów we wrotach. Myślę, że to sprawił szok po upadku Berii, bo inaczej staraliby się ich zamorzyć głodem. W zonach powstały komitety strajkowe, zaprowadzono rewolucyjny porządek, personel stołówki od razu przestał kraść i przy tych samych przydziałach wikt poprawił się znacznie. W siódmej kopalni wywieszono czerwony sztandar. W 29 od strony torów kolejowych portrety członków politbiura. A co mieli wywiesić? Czego żądać? Żądali usunięcia krat, numerów, rygli, ale sami ich nie usunęli, nie zerwali. Żądali też prawa korespondencji, widzeń, rewizji wyroków. Gadano ze strajkującymi tylko pierwszego dnia. Później przez cały tydzień nikt się nie zjawił, ale na wieżach ustawiono CKM-y i strajkujące zony otoczono kordonem straży. Przypuszczalnie szarże cyrkulowały przez ten czas między Workutą a Moskwą, bo w danej sytuacji niełatwo było ustalić, co trzeba robić, a czego nie trzeba. Po tygodniu odwiedził wszystkie po kolei zony generał Maslinnikow, naczelnik Reczłagu, generał Dyrywianko, generalny prokurator Rudienko w towarzystwie całej hurmy koło 40 oficerów. Na spotkanie z tą świetną świtą zwoływano na plac apelowy cały obóz. Więźniowie siedzieli na ziemi, generałowie stali i besztali ich za sabotaż i burdy, ale dodawali zarazem, że niektóre żądania mają pewne podstawy. Numery możecie zdjąć, Co do krat, wydano już rozporządzenie. Ale musicie natychmiast wrócić do pracy. Krajowi potrzebny jest węgiel. W siódmej kopalni ktoś z tylnych rzędów krzyknął: a nam potrzebna jest wolność, idże ty nach, i tak dalej. Więźniowie zaczęli podnosić się z ziemi, rozeszli się i generalicja została sama na placu. Zaraz zerwali z siebie numery i zabrali się do wyłamywania krat. Wszelako już tutaj zaznaczył się rozłam i bojowy nastrój znikł. Może dosyć tego dobrego, toć więcej nie wywojujemy. Nocna zmiana już częściowo wyszła do pracy, poranna w całości. Zawirowały koła wyciągów nad szybami i oglądając się na sąsiadów, obiekty wznowiły pracę. Według innej relacji wywiesili gdzieś taki transparent. Nam wolność, krajowi węgiel. Bo wszak hasło chcemy wolności to już bunt, więc szybko trzeba dodać, że za to dadzą krajowi węgla. A 29. kopalnia jest za górą i nie widać stamtąd innych. Obwieszczono im, że wszyscy inni wrócili już do pracy. Ale 29. nie dała wiary i strajkowała nadal. Naturalnie można było jej delegatów zawieść na inne obiekty, nic łatwiejszego, ale to byłoby poniżające cackać się tam z zekami. Zresztą generałowie łaknęli krwi. Co to za zwycięstwo bez krwi? Co to za nauczka dla tych bękartów? 1 sierpnia 11 ciężarówek ze strzelcami zajechało przed wrota 29. kopalni. Więźniów zwołano na plac przed wrotami. Z drugiej ich strony czarno było od żołnierzy. Wychodzić do roboty albo zastosowane zostaną surowe sankcje. Nie powiedziano im, jakie to sankcje. Spójrzcie tylko na pepesze. Milczenie. Ruch ludzki molekuł w tłumie. Po co ginąć, zwłaszcza jak się ma mały wyrok? Komu został rok, dwa, ten pcha się do przodu. Ale jeszcze bardziej stanowczo przepychają się inni i oto w przednim rzędzie staje dobrowolna straż, splata ręce i nie puszczała mi strajków. Tłum faluje, miotany sprzecznymi emocjami. Jakiś oficer próbuje przełamać łańcuch. Zostaje uderzony żelaznym prętem. Generał Dierewianko odchodzi na bok i komenderuje: ognia w tłum. Trzy salwy poparte seriami z CKM-ów. Zabito 66 ludzi. Kim byli zabici? Ci z pierwszych rzędów, najodważniejsi i najbardziej chwiejni. Ta prawidłowość występuje powszechnie. Nawet przysłowia o tym świadczą. Pozostali salwują się ucieczką. Straż z pałkami i prętami rzuca się za nimi, bije zeków i wygania ich z zony. Trzy dni od 1 do 3 sierpnia trwają aresztowania we wszystkich strajkujących podobozach. Ale co z tymi ludźmi robić? Skapcaniały organy po śmierci swego dobroczyńcy. Nie stać ich na rozmach śledczy. Więc znów eszelony, znów ich dokądś wiozą. Zaraza rozprzestrzenia się. Archipelag staje się za ciasny. Dla tych, co zostali, karny reżim. Na dachach baraków 29. kopalni pojawiło się sporo łat z deszczułek. To załatano dziury od pocisków wystrzelonych ponad głowami tłumu. Bezimienni żołnierze, którzy nie chcieli stać się mordercami. Ale wystarczyło takich, co strzelali jak do tarczy. Obok hałdy 29. kopalni za czasów Chruszczowa postawił ktoś nad bratską mogiłą krzyż, wysoki jak słup telegraficzny. Krzyż ten parę razy obalano, ale ktoś znów go stawiał. Nie wiem, czy dotąd tam stoi. Chyba nie. 40 dni Kengiru. Ale upadek Berii brzemienny był dla specobozów w inne jeszcze skutki. Dał katorżnikom nadzieję i tym samym zbił ich z tropu. Zdezorientował i osłabił. Zazieleniły się owe nadzieje na bliskie przemiany i jakoś przywiędła wśród katorżników chęć do uganiania się za szpiclami, siedzenia za to po więzieniach, strajkowania i buntowania się. Złość minęła. Zdawało się, że wszystko i tak zmierza ku lepszemu i trzeba tylko trochę poczekać. Sprawa miała jeszcze jeden aspekt. Epolety z błękitną wypustką, ale bez lotniczego ptaszka, do tej chwili najbardziej czczone, najbardziej godne zaufania w całych siłach zbrojnych, raptem naznaczone zostały niejako piętnem grzechu. I to nie tylko w oczach więźniów albo ich rodzin, a pies ich trącał, ale omal czy nie w oczach rządu. Tego fatalnego 53 roku oficerowie MWD zostali pozbawieni drugiej garzy za gwiazdki. To znaczy, że wypłacano im odtąd tylko jedną pensję. Oczywiście z dodatkami za wysługę lat, za służbę na dalekiej północy i ze wszystkimi premiami. Był to znaczny cios dla ich kieszeni, ale jeszcze silniejszy z punktu widzenia perspektyw na przyszłość. A więc zaczynamy być niepotrzebni. Właśnie dlatego, że Beria został utrącony, policyjne ministerstwo musiało jak najszybciej i jak najbardziej ostentacyjnie wykazać swoje oddanie i niezbędność. Ale jak to zrobić? Te bunty, które dotąd faceci z defensywy uważali za tak niebezpieczne, teraz zaleśniły im nagle jak jutrzenka zbawienia. Oby jak najwięcej było rozruchów i zamieszek, bo to pozwoli stosować sankcje i nie dojdzie do redukcji etatów ani gaż. W ciągu niespełna roku konwojenci w Kęgirze kilkakrotnie strzelali do Bogu ducha winnych ludzi. Działo się tak raz za razem. Nie mogło to być robione bez premedytacji. Zastrzelona została dziewczyna Lida z mieszalni zaprawy morarskiej, co to powiesiła przed drutami zony pończochy do suszenia. Postrzelony został stary Chińczyk w Kęgirze. Nie znano jego nazwiska, nie umiał prawie po rosyjsku, ale wszyscy znali jego kaczy chód, jego fajkę i jego twarz starego skrzata leśnego. Konwojent zawołał go pod wieżyczkę, rzucił mu paczkę machorki pod same druty, a kiedy Chińczyk schylił się, żeby ją podnieść, strzelił i zranił go. Innym razem konwojent rzucił z wieżyczki garść naboi, kazał je zebrać więźniowi i zastrzelił go. Dodajmy znany wypadek strzelania kulami dum-dum do kolumny wracającej z zakładu wzbogacania rudy, kiedy to wniesiono do obozu 16 rannych, a jeszcze ze 20 ukryło swoje lżejsze rany, bojąc się rejestracji i możliwych kar. Tego już więźniowie nie znieśli w milczeniu. Powtórzyła się ta sama historia, co w Ekibastuzie. Trzeci podobóz kęgirski przez 3 dni nie chodził do pracy, nie uciekając się jednak do głodówki i żądał sądu nad winowajcami. Przyjechała komisja i obiecała, że winni pójdą pod sąd, tak jakby kto mógł zaprosić zeków na świadków i dać wiarę ich zeznaniom. Podjęli więc pracę na nowo. Ale w lutym 54 roku w Tartaku został zastrzelony jeszcze jeden, ewangelista, jak zwał go i pamiętał cały Kęgir. Zdaje się, że nazywał się Aleksander Sysojew. Człowiek ten odsiedział ze swoich 10 lat już 9 lat i 9 miesięcy. Zadaniem jego było smarowanie elektrod do spowania. Robił to w budce stojącej niedaleko drutów. Wyszedł z budki za potrzebą i został natychmiast zastrzelony z wieżyczki. Z odwachu przybiegli duchem konwojenci i zaczęli ciągnąć zabitego bliżej do drutów, aby się wydawało, że przekroczył linię ochronną. Więźniowie nie wytrzymali, chwycili za rydle i łopaty i odpędzili morderców od zabitego. Przez cały ten czas obok zony tartacznej stał osiodłany koń opera Bielajewa, Brodawki, zwanego tak, bo miał brodawkę na lewym policzku. Kapitan Bielajew należał do sadystów energicznych i reżyseria tego mordu była zupełnie w jego stylu. Wzburzenie ogarnęło całą zonę tartaczną. Więźniowie oznajmili, że zabitego zaniosą do obozu na barkach. Oficerowie nie pozwolili im na to. Za coście go zabili, krzyczano. Gospodarze mieli już w zanadrzu objaśnienie. Zabity sam był winien, pierwszy zaczął rzucać kamieniami w wieżyczkę. Czy przynajmniej zdążyli przeczytać kartę rejestracyjną zabitego, że zostały mu tylko 3 miesiące i że był głosicielem Ewangelii? Powrót do zony był posępny. Stało się jasne, że to nie żarty. To tu, to tam leżeli w śniegu strzelcy z CKM-ami gotowymi do strzału. CKM-y ustawione były również na dachach osady konwojentów. Wszystko to zdarzyło się znów w tym samym trzecim podobozie gdzie poraniono 16 ludzi za jednym zamachem. I chociaż tym razem zginął tylko jeden człowiek, ale spotęgowało to uczucie bezbronności, bezwyjściowości, nieuchronności zagłady. Już prawie rok minął od śmierci Stalina, a jego psy wcale się nie zmieniły i nic się w ogóle nie zmieniło. Po wieczornym posiłku w każdej sekcji na dany znak wyłączano światło. Ktoś niewidzialny stawał w otwartych drzwiach i tak mówił: bracia, jak długo jeszcze będziemy harować na budowie i dostawać kule w nagrodę? Jutro nie idziemy do roboty. Sekcja za sekcją, barak za barakiem. Przerzucono przez mur Gryps do drugiego podobozu. Doświadczenie już mieli, nieraz już dawniej o tym myślano, więc również tam potrafili wszystkich zawiadomić. W drugim podobozie siedzieli ludzie różnych narodowości, przeważały wyroki dziesięcioletnie i wielu tam odsiadywało ostatnie miesiące kary. Jednakże przyłączyli się wszyscy. Rano męskie podobozy, trzeci i drugi nie wyszły do pracy. Zasada strajkować, ale wcale się nie wyrzekać obozowej bałandy i chleba, znajdowała coraz większe uznanie wśród aresztantów i coraz mniejsze wśród gospodarzy. Wymyślili taką metodę. Nadzorcy i konwojenci weszli bez broni na teren strajkujących podobozów, wkroczyli do baraków i biorąc się po dwóch za jednego zeka, wypychali go, wyrzucali z baraku. Metoda ta jest zbyt humanitarna. Tak wolno cackać się ze złodziejami, a nie z wrogami ludu. Ale gdy już Beria zapłacił głową, nikt z generałów i pułkowników nie ośmielił się wydać komendy, by zaczęto ostrzeliwać zonę z karabinów maszynowych. Wysiłek ten nie przyniósł jednak oczekiwanych rezultatów. Wyrzuceni więźniowie szli sobie do wychodka i snuli się po zonie, byleby tylko nie iść do pracy. Trzymali się tak dwa dni. Prosta myśl, aby ukarać tego konwojenta, który zabił ewangelistę, wcale nie wydawała się ani prostą, ani słuszną. Zamiast tego nocą z drugiego na trzeci dzień strajku chodził po barakach, pewien swojego bezpieczeństwa, bezceremonialnie budzący wszystkich, pułkownik z Karagandy w otoczeniu sporej świty, wołając: długo jeszcze chcecie mącić wodę? I na chybił trafił, bo nikogo tu nie znał, wyciągał wskazujący palec. Ej ty, wychodzić! Ty też wyjdź! Ty też wyjdź! Tych przypadkowych ludzi ów dzielny i dynamiczny rozkazodawca kazał pakować do więzienia, widząc w tym najlepszy sposób na mąci wodów. Will Rosenberg, Łotysz, widząc to bezmyślne naigrawanie się, oznajmił: ja też pójdę. A idź! Chętnie zgodził się pułkownik. Nie zrozumiał chyba nawet, że to był protest, bo przeciw czemu to można było protestować. Tejże nocy obwieszczono więźniom, że nadszedł kres tej całej demokracji z dokarmianiem i że kto nie pójdzie do roboty, ten dostanie tylko karną pajkę. Drugi podobóz rano poszedł do pracy. Trzeci strajkował również trzeciego ranka. Zastosowano więc wobec nich tę samą taktykę wypychania, ale już zwiększonymi siłami. Zmobilizowani zostali wszyscy oficerowie, którzy służyli w Kęgirze albo przyjechali tam na pomoc i w składzie różnych komisji. Oficerowie całą hurmą wchodzili do danego baraku, oślepiając aresztantów wspaniałością swoich papach i blaskiem epoletów, przeciskali się zgięci w kabląg między wagonetkami i, wcale się nie brzydząc, siadali czystymi swoimi zatkami na brudnych więźniarskich poduszkach wiórowych. Ano, posuń się, posuń, nie widzisz, że jestem podpułkownikiem? W ten sposób, robiąc łokciami i przesiadając się, wypychali zeka do przejścia. Tam chwytali go za rękaw nadzorcy, ciągnęli na plac apelowy, a tych, którzy tu jeszcze próbowali się opierać, do więzienia. Ograniczona pojemność obu kęgirskich więzień ogromnie krępowała dowódców. W więzieniach było miejsce jedynie na 500 ludzi. Tak oto strajk został złamany dzięki poświęceniu oficerów, którzy nie szczędzili ani swego honoru, ani przywilejów. Chwila była nader dwuznaczna i dlatego wymagała takich ofiar. Nie wiadomo było, co właściwie trzeba robić, a omyłki mogły mieć groźne następstwa. Kto przesadził w gorliwości i kazał strzelać do tłumu, mógł łatwo być uznany za pachołka Berii. Kto jednak za mało się starał i z całą energią nie zmusił ludzi do pracy, ten również mógł okazać się jego pachołkiem. Na przykład pułkownik Czeczew nie dał sobie rady z tą łamigłówką. Po wydarzeniach lutowych wziął sobie urlop i dalej ślad jego ginie. Ginie aż do chwili, gdy udaje się nam odnaleźć go w Karagandzie w charakterze zasłużonego rencisty. Nie wiemy, kiedy poszedł z Ozierlagu na rentę jego komendant, pułkownik Jewstigniew. Znakomity organizator, pełen skromności towarzysz, został zastępcą dyrektora Bratskiej Hydroelektrowni. Jewtuszenko nie znalazł w swoim poemacie o tej wielkiej socjalistycznej budowie słów, by opisać jego przeszłość. Ponadto przez liczny i masowy swój udział w tłumieniu strajku oficerowie MWD wykazali w sposób dotąd niespotykany i niezbędność swoich gwiazdek dla obrony świętego porządku i konieczność uznania etatów za nietykalne i osobistą odwagę. Zastosowano również wszystkie wypróbowane poprzednio sposoby. W marcu i kwietniu wysłano kilka transportów do innych obozów. Zaraza rozpełzła się jeszcze szerzej. Koło 70 ludzi, wśród nich był również Tenno, wysłano później do zamkniętych zakładów karnych z klasycznym wiatykiem. Wszystkie nadzieje na poprawę zawiodły, wpływa demoralizująco na innych więźniów, nie nadaje się do trzymania w obozie. Spisy wysyłanych do tych więźniów wywieszone zostały na postrach w obozie. A po to, aby rozrachunek własny, niczym obozowy NEP, prędzej uznany został przez więźniów za erzac wolności i sprawiedliwości, do kiosków, dotąd słabo zaopatrzonych, zwieziono szeroki asortyment towarów. I nawet, aż nie chce się wierzyć, wydano więźniom zaliczkę, aby mogli te towary kupować. Gułag udzielił tubylcom kredytu, coś niebywałego. Tak oto po raz drugi to, co nabrzmiewało w Kęgirze, rozeszło się po kościach, nim zdążyło dojrzeć. Ale tu właśnie gospodarze przesolili. Sięgnęli po najcięższą swoją pałę przeciw 58. Odwołali się do knajaków. No bo faktycznie, po co paćkać sobie ręce i epolety, kiedy są socjalne pociotki? Sami przekreślili więc własną doktrynę specobozów. Sami przyznali, że niemożliwą jest rzeczą trzymanie politycznych osobno i pozwalanie, aby domyślili się, kim są. I tuż przed świętem pierwszomajowym panowie gospodarze przywieźli do trzeciego buntowniczego podobozu i rozmieścili w nim 650 złodziei, częściowo także pospolitaków, w tej liczbie wielu małoletnich. Przyjeżdża tu zdrowy kontyngent. Ze złośliwą satysfakcją oznajmili 58. Teraz nie będziecie mogli nawet piknąć, a zwiezionym tu złodziejom powiedzieli: to wy tu zrobicie porządek. Gospodarze bardzo dobrze rozumieli, od czego trzeba zacząć, aby mieć ów porządek. Żeby rozpoczęły się kradzieże, żeby jeden żył kosztem drugiego, żeby ludzi podzielić i skłócić. I uśmiechali się panowie naczelnicy dobrotliwie, tak jak potrafią uśmiechać się tylko do złodziei, gdy ci ostatni, dowiedziawszy się, że tuż obok jest także kobiecy podobóz, zaczęli się napraszać ze zwykłą swoją poufałością: pokaż no nam te babki, komendantuniu kochany.